Pan Jezus, jak słyszeliśmy z tekstu w objawieniu świętego Jana w 3 rozdziale, wierszu 10, zaprasza nas wszystkich i mówi: oto stoję u drzwi Twego i mojego serca i kołaczę, abyśmy otworzyli drzwi naszego serca i wpuścili Go. I obyśmy zawsze z Jezusem już byli. Czasem w kolportażu, gdy pukałem do drzwi ludzkich, różnie to bywa. Są tacy, którzy w ogóle drzwi nie otwierali, a niektórzy tak troszeczkę tylko i zaraz je zamykali. Ale zdarzało się, że szeroko otwierali drzwi i zapraszali do środka, abyśmy mogli porozmawiać. Pan Jezus oczekuje, że otworzymy szeroko drzwi serca naszego i wpuścimy Go. I będziemy z Nim rozmawiać, marzyć o przyszłości, gdy już problemów nie będzie, gdy Bóg otrze łzy z oczu naszych, gdzie smutku już nie będzie. Nie będzie bólu, nie będzie cierpienia i tych problemów. Ale zanim to nastąpi, przed nami jeszcze nie jedna walka, nie jeden trud do pokonania. Na pewno będzie jeszcze wiele radości, ale czasem i smutku, od którego nie jesteśmy wolni. Znana nam jest historia Eliasza, gdy doszło do konfrontacji Eliasza, który wielbił Boga Jahwe, do konfrontacji z fałszywymi prorokami. Jest to niesamowita historia i lubię często do niej wracać. Chciałbym otworzyć dzisiaj z wami niecały ten rozdział dotyczący Eliasza, gdy doszło do konfrontacji z prorokami Baala. Chcielibyśmy otworzyć pierwszą księgę królewską i tam rozdział 18. W pierwszej królewskiej, w 18 rozdziale, czytać będę wiersze 20 i 21. Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. To poselstwo skierowane zostało nie tylko w tych starożytnych czasach do narodu izraelskiego. Bóg kieruje zawsze to poselstwo i do nas. W każdym czasie kieruje również i dzisiaj. Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Chciałbym na chwilę przejść do ksiąg Nowego Testamentu, 12 rozdział listu do Rzymian, gdzie w wierszach 1 po 2 czytamy: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upadabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Czasem zastanawiamy się może, jak to było z tym Izraelem, który ciągle od Boga odstępował, służył bożkom. Zastanawiamy się, jaki w tym sens był. Po co im właściwie były te bożki? Może nie wszystko dobrze rozumiemy, bo nie żyjemy w tamtym czasie starożytności, gdzie dla narodu izraelskiego ciągle było to problemem. Ale czyż dzisiaj jest inaczej? Może nie strugamy sobie bożków z drewna czy z kamienia? Współczesne bożki są nieco inne. Niektóre z nich to możemy sobie nawet w kieszeni ukryć. Kiedyś rozmawiano z młodymi ludźmi, przeprowadzono ankiety i okazało się, bo postanowili przez tydzień czasu wytrwać bez komórki. Okazało się, że było to bardzo trudne. Tak już jesteśmy przyzwyczajeni do tych gadżetów, że czasem bez nich czujemy się źle. Nie wiem, czy zdarzyło się wam, że wyszliście z domu załatwiać sprawy w mieście, może gdzieś pojechaliśmy samochodem, ale zapomnieliśmy komórki. Jak się czujemy bez komórki, gdy nie możemy zadzwonić, porozumieć się z żoną, z mężem, zwłaszcza, że jakieś mamy wspólne sprawy do załatwienia i okazuje się, że bez komórki obejść się nie możemy, bo nie możemy się z najbliższą osobą porozumieć. Ja uważam, że mieć komórkę to wcale nie jest nic złego, bo przecież często, gdy wyjeżdżałem gdzieś do innego miasta, aby do innego zboru, aby wygłosić tam kazanie, to czasem pół godziny w drodze to z żoną rozmawialiśmy sobie i cieszyłem się z tego, że właśnie mogłem z żoną porozmawiać, a czasem nawet bywało i tak, że i żona czytała mi pewne teksty czy z książki jakieś myśli, które później mi się przydały. A więc te rzeczy można w bardzo dobry sposób wykorzystać. Ale czy ludzie tylko do dobrych rzeczy korzystają z tych gadżetów? Różnie to bywa, prawda? Ale najgorzej, gdy te rzeczy stają się tymi współczesnymi bożkami. Co dzisiaj może być takim współczesnym bożkiem dla człowieka? Nie tylko komórka. Może muzyka? Może jakieś przyjemności? Bez których obejść się nie możemy. A nawet bożkiem może być jedzenie. Może być? Może być pokarm? Tak może być. Dlatego też, czy jemy, czy pijemy, cokolwiek robimy, jak mamy robić? Wszystko mamy czynić na chwałę Bożą. Są dwie drogi do wyboru. I każdy z nas ma rozsądzić, którą drogą iść. Nie wiem, czy widzieliście kiedykolwiek pewną ilustrację, gdy człowiek siedzi na kamieniu przy rozstajnych drogach. I są dwa drogowskazy. Jeden pokazuje do świętego miasta Jeruzalem, a drugi drogowskaz pokazuje do grzesznego miasta pełnego uciech. I człowiek zastanawia się, którą drogę wybrać, jakiego wyboru dokonać. Wydawałoby się, że to takie proste. No, wybieramy drogę do świętego miasta Jeruzalem. Ale diabeł przychodzi ze swoimi pokusami. Kto z was nie wie, co to pokusa? Wszyscy wiemy. Nieraz tak trudno się im oprzeć. Łatwo się oprzeć pokusie? To zależy. Jeśli jesteśmy blisko z Bogiem, blisko Jezusa, to trudno nam to nie przychodzi. Ale jeśli się oddalimy od Jezusa na dzień, dwa, trzy dni drogi, może być ciężej. Inna ilustracja, którą przypominam sobie z niektórych naszych adwentystycznych książek, to na takim wzniesieniu siedzi diabeł i trzyma sztabkę złota, błyszczącą się, mieniącą się, a ludzie pędzą do tej sztabki złota, traktują się, nawet niektórzy do przepaści wpadają, aby tylko chwycić odrobinę tego szczęścia, jakim jest złoto. Niektórzy mówią, że pieniądze szczęścia nie dają. I to jest prawda. Ale jakoś też bez pieniędzy obejść się nie możemy. Moja żona zawsze mówi: jesteś dzisiaj zadowolony, czy coś dostałeś? Może jakąś wypłatę? Ja jestem zadowolony, gdy mam te środki, jakimi nazywamy pieniądze. Ale pieniądze czym się mogą stać? Mogą się też stać bożkiem. A korzeniem zła, jak mówi Słowo Boże, co jest? Tak jest, miłość pieniędzy. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 7, i chciałbym wrócić do tych rozstajnych dróg ponownie. W rozdziale 7, w wierszach 13-14 czytamy: wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Jest to wielki powód do radości, że Bóg pozwolił nam tą ciasną drogę, tą wąską drogę poznać. Dzisiaj w lekcjach studiowaliśmy, że wcale ta droga nie jest taka ciężka dla nas. Gdy przyjmujemy to jarzmo, które Pan Jezus nam zaoferował, mówiąc, że to jarzmo jest lekkie. Żydzi uważali, że wystarczyło to, że znają prawdę, że są narodem wybranym, ale problemem było to, że niestety nie zawsze żyli zgodnie z prawdą. A czy nam też to grozi? Przychodzimy co sabat na nabożeństwa, mamy prawdę, święcimy sabat, nawet dziesięcinę oddajemy Panu. Ale Żydzi też mówili: ojca mamy Abrahama. Byli bardzo wierni w tym wszystkim, o czym przed chwilą powiedziałem. Ale czy tak naprawdę wystarczy to do zbawienia? Czy wystarczy tylko przychodzić na nabożeństwo, święcić sabat, uznawać prawdę, którą Bóg nam dał? O czym zapomniał naród izraelski? Zapomniał o odpowiedzialności za inne narody. Apostoł Paweł napisał takie słowa: biada mi, jeśli bym Ewangelii nie opowiadał. Czytamy o tym w pierwszym liście do Koryntian, w 9 rozdziale i wierszu 16. Znana nam jest też historia bogatego młodzieńca z 19 rozdziału Ewangelii Mateusza, który postawił pytanie Panu Jezusowi: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Pan Jezus odpowiedział: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Myślę, że przestrzegamy przykazania Boże. Przynajmniej staramy się bardzo o to, aby je przestrzegać. Ale czy będę zbawiony dlatego, że zachowuję przykazania Boże? Czy dlatego, że staram się zachowywać przykazania Boże? Ja wiem, że nawet jeśli nie, mi to nie wyjdzie, to wyznam swe grzechy, a Pan przyoblecze mnie szatami sprawiedliwości swojej. Ale postawię też inaczej to pytanie. Czy będę zbawiony, gdy nie będę łamał przykazań? Nie będę kradł, nie będę cudzołożył, nie będę zabijał? Może coś więcej, nie będę pił alkoholu? Nie będę palił papierosów? Co jeszcze nie będę? Co moglibyśmy powiedzieć, że nie będę? Proszę? Wiele rzeczy moglibyśmy wymienić, że nie będę, nie będę. Moglibyśmy długą listę utworzyć, czego nie będę. Ale ciekawa rzecz, że gdybyśmy nawet wiele, wiele rzeczy, tych złych rzeczy nie robili, to Pan Jezus powiedział o czym nieco dalej. W Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale czytamy w wierszu 31. Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Nie mówię, że was. To Pan Jezus powiedział do swoich słuchaczy, którzy go słuchali. Ale spójrzmy na te słowa w szerszym kontekście od wiersza 28. A jak się wam wydaje, pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: Synu, idź pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając rzekł: Tak jest, panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. On odpowiadając rzekł: Nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Odpowiedzieli wtedy, że ten drugi. I wtedy Pan Jezus powiedział: Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. O co tutaj chodzi? Z czym celnicy, wszetecznice wyprzedzali tamtych w drodze do Królestwa Bożego? W Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale wierszu pierwszym znajdziemy odpowiedź. A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Człowiek, któremu wydaje się, nie chcę mówić adwentysta, któremu się wydaje, że wszystkie spełniam swoje obowiązki dnia sobotniego, przychodzę na nabożeństwa, jestem odświętnie ubrany, dziesięcinę odprowadziłem do diecezji, jadam tylko czyste pokarmy, robię jeszcze to i tamto. I właściwie tak mi z tym dobrze, Biada tym grzesznikom, którzy nie mają tej wiedzy, co ja. Albo też, jak to powiedział faryzeusz, albo ten podły celnik, który tam gdzieś stanął w kącie świątyni, bijąc się w piersi, modlił, Panie Boże, przebacz mnie grzesznemu. Dzisiaj, studiując lekcję, mówiliśmy też o tym, na czym ta prawdziwa pokora polega. I czym jest pokora? Czyż nie to, że uznajemy swoją bezsilność, grzeszność, że tak bardzo potrzebujemy w naszym życiu Zbawiciela? Jeśli nie będziemy odczuwać gorącej potrzeby Ducha Świętego w swym życiu, jeśli nie będziemy gorliwie studiować Słowa Bożego, to możemy kiedyś usłyszeć słowa: nie znam was. Ktoś napisał, a chyba domyślacie się, kto mógł takie słowa napisać: jeśli nie ma pytań przy studiowaniu Pisma, jeśli nie powstaje różnica zdań, która powoduje, że zaczynamy studiować Biblię, to będzie tak, że będziemy trzymać się tradycji i wielbić nie wiadomo co. A jeśli tak będzie, Ellen White napisała, to Bóg pośle herezję. Jest to cytat z 5 tomu Świadectw. Tajemnice Biblii są dowodem natchnienia. Tej coś więcej pisze, jeśli kogoś interesuje, mogę przekazać. Czy wśród nas, adwentystów, powstają pytania przy studiowaniu Biblii? Może czegoś nie rozumiemy, a może nawet prowadzi to dyskusji, bo nie zgadzamy się między sobą. Ale jeśli tak jest, to bardzo dobrze. To znaczy, że Biblię studiujemy. Ale jeśli tych pytań nie ma, to ze wszystkim się zgadzamy. No, tak pisze, to dobrze. To znaczy, że coś jest z nami nie w porządku. Ellen White napisała, że Bóg pośle herezję i Bóg je posyła. Nawet z tego zboru odeszły pewne osoby, tworzą swoje jakieś ugrupowania, nie przychodzą do zboru. Jedni to na temat Trójcy, inni odchodzą ze względu na ducha proroctwa. Różne są przyczyny. Może Bóg pragnie, żebyśmy głębiej studiowali Słowo Boże, abyśmy z tymi ludźmi rozmawiali, aby Bóg coś zmienił, jeśli naprawdę jest źle. To Duch Święty wprowadza w prawdę i módlmy się o to, aby w każdym szczególe naszego życia Bóg nas prowadził. Dzisiaj, właściwie przygotowując do kazania, żona mi podała taką karteczkę. Dotyczy to norweskiego badacza Nansena, który żył w latach 1861-1930. Kierował wyprawą na północny biegun na Arktykę na statku Fram. On zabrał ze sobą gołębia pocztowego. Po 2 latach spędzonych na odludziu wysłał gołębia w tą morską, daleką drogę do Norwegii. Nie do wiary, gołąb pokonał tysiące kilometrów i przyniósł list do rąk jego żony. Gołębie są wspaniałe, mają ten zmysł nawigacji i potrafią trafić do miejsca, z którego zostały zabrane, wywiezione gdzieś daleko w teren. Gołębica w Piśmie Świętym jest symbolem Ducha Świętego. Bóg posyła tego Ducha Świętego z tego miejsca, z którego Pan Jezus odszedł. A Pan Jezus przeobiecał, gdy odejdzie, pośle innego pocieszyciela, Ducha Prawdy, Ducha Świętego, który przychodzi z poselstwem do serc naszych. I gdy otwieramy szeroko nasze serca, Pan Jezus będzie z nami wieczerzał, będzie wprowadzał w tą cudowną prawdę. W Testimonies to Ministers na stronie 367 pisze, że człowiek grzeszny może odnaleźć nadzieję i sprawiedliwość jedynie w Bogu. Żaden człowiek nie pozostaje sprawiedliwy dłużej niż trwa w wierze w Boga i pozostaje z Nim w żywej łączności. Może to kazanie zbyt nudne, to żeby obudzić nasze zmysły. Pytanie takie postawię. Nie wiem, czy odgadniecie, co chcę wam powiedzieć. Pi, 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 pi. Ktoś odgadł? To było SOS, alfabetem Morsa. Po raz pierwszy w poważny sposób wykorzystano to hasło Save Our Souls, czyli ratujcie nasze dusze, gdy tonął Titanic. Znana jest nam ta historia bardzo dobrze. Nam, adwentystom, już dużo wcześniej, zanim ten film nakręcono, wiemy o tym, że kapitan statku zlekceważył to, gdy doszło do zderzenia z górą lodową. Już wcześniej otrzymał sygnały, że zbliżają się do góry lodowej. No ale przecież Titanic był tak zbudowany, że nawet gdzieś, nie wiem jak ta część statku się nazywano, był napis, nic nas nie zmoże, nawet Ty Boże. Ale jednak doszło do tragedii. Wyobraźcie sobie, że statek pół godziny już tonął, zanim wysłano ten sygnał SOS. Jest to niesamowite. Bóg też ma pewne sygnały dla nas, dla ginącego tego świata. Ale czy te sygnały słychać? A może nieraz za późno wysyłamy ten sygnał, podczas gdy wokół nas ludzie giną. Chyba tą historię już opowiadałem, ale powtórzę raz jeszcze. Gdy pewien przedsiębiorca właśnie posługiwał się telegrafem Morsa i potrzebował dobrego telegrafistę, a więc na ogłoszony termin zgłosiło się sporo młodych ludzi, telegrafistów, którzy chcieli otrzymać pracę, a przedsiębiorca obiecał dobrą zapłatę dla człowieka, który podejmie się w jego firmie pracy. W zgromadzonym miejscu młodzi ludzie, którzy przyszli na interwiu, na ten wywiad z przedsiębiorcą, siedzieli przy stolikach i czekali na kolejne wezwanie, gdy sekretarka ogłaszała i podawała nazwisko kolejnej osoby, nazwisko, która miała wejść na rozmowę z szefem. Ale w pewnym momencie, gdy młodzi ludzie rozmawiali ze sobą, częstowali się słodyczami, które stały na stolikach, również słodkie napoje, a gdzieś z głośników rozlegały się dźwięki muzyki. I w pewnym momencie jeden z młodych ludzi poderwał się i bez zaproszenia wbiegł do gabinetu szefa. Młodzi ludzie byli zaszokowani. Jak to? To nie, wielki nietakt. Wejść do gabinetu szefa, nie będąc proszonym. Ale ów młody człowiek po kilkunastu minutach wyszedł z gabinetu szefa z angażem, uśmiechnięty. Niektórzy pytali go, jak to się stało, że nieproszony wszedłeś i dostałeś już angaż? Tak, bo gdy melodie leciały z głośnika, były serwowane, słychać było alfabetem Morsa wystukane poselstwo. Kto słyszy to poselstwo, proszę wejść do szefa. I tak też uczynił. Ciekawa rzecz, że tylko on jeden usłyszał to poselstwo wystukane alfabetem Morsa. Ale gdy słyszymy głos Ducha Świętego, jak wielu ludzi dzisiaj wsłuchuje się w ten cichy głos Ducha Świętego, a nie jest to proste. To nie tylko dźwięki muzyki, to nie hałas samochodów. Ale co tak naprawdę zagłusza ten odbiór, prawidłowy odbiór, jaki powinien być między nami a Bogiem? Ten cichy głos Ducha Świętego. Cóż zagłusza? Nasze grzechy, siostra mówi. Nasze przyzwyczajenia. Te współczesne bożki, które nie pozwalają nam na to, aby wyczulić nasz słuch na głos Ducha Świętego. Ale choć jesteśmy grzeszni, co czytamy w tej wspaniałej księdze Izajasza proroka w pierwszym rozdziale? Czy rzeczywiście tylko grzech jest tym największym problemem? Czy może niechęć przybliżenia do Jezusa, aby przyjść do Niego szczerym sercem? W księdze Izajasza w pierwszym rozdziale w 18 wierszu czytamy: chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieloją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Muszę powiedzieć, że jakiś czas jak gdybym zapomniał o tym tekście, o tym wersecie, tak krótkim, ale niosącym tak wspaniałe przesłanie. Czasem zmagamy się sami sobą w naszej ludzkiej bezsilności, a Bóg tak w piękny, prosty sposób zaprasza nas, abyśmy do Niego przyszli takimi, jak jesteśmy. Nawet gdyby nasze grzechy były czerwone jak szkarłat. One zbieleją jak śnieg. Chciałbym wrócić do tego początkowego tekstu, który mówił: oto stoję u drzwi Twego i mojego serca. A jeśli otworzysz swe serce szeroko, wejdę weń i będę z Tobą wieczerzał. Przyjmijmy Jezusa do serca dziś i na zawsze. Amen.